Witam Kościół bardzo serdecznie. To już moje czwarte kazanie na temat łaski i im więcej ten temat rozważam, im więcej o tym rozmyślam, to tym mniej czuję się ekspertem w tej dziedzinie, tym mniej czuję się kompetentny, żeby mówić o tym, bo łaska Boża to jest coś tak głębokiego, coś tak wzniosłego, coś tak wielkiego, że czuję się tak, jakbym mówił na temat Mount Everest, a jedynie widziałem górę Świętej Anny. I może przypomnę, bo już minęło kilka niedziel, odkąd mówiliśmy na temat łaski, to pozwólcie, że przypomnę krótko to, co mówiliśmy wcześniej. Mówiliśmy ostatnio o tym, że łaska ma największą siłę przemiany naszego życia. Że nic tak nie zmienia człowieka pozytywnie jak łaska. Żaden zakon, żaden przepis, żaden regulamin, żadne ustawy, żadne ludzkie konstytucje nie są w stanie zmienić człowieka tak dogłębnie, tak głęboko jak Boża łaska. Mówiliśmy o tym, że zakon znaczy, że to jest życie oparte o regulamin, o przepisy. Mówiliśmy o tym, że łaska to życie oparte na obecności Pana Jezusa w nas. I tam, gdzie jest regulamin, tam jest jeszcze więcej regulaminów. Regulaminy tworzą nowe regulaminy, dlatego tam, gdzie jest dążenie do życia pod zakonem, dochodzi do absurdów. Bo kiedy wystarczająco dużo muszę zrobić, kiedy już zrobiłem wystarczająco dużo, że już powiem, już jestem wystarczająco święty. Dlatego przepisy mnożą kolejne przepisy. Zakon rozbudowuje jeszcze bardziej zakon. Dlatego w żydostwie już nie mamy 10 przykazań, ale mamy 613 przepisów. I te 613 przepisów jeszcze można rozbić i pomnożyć na kolejne przepisy. I tam, gdzie jest dążenie do życia pod zakonem, tam się mnoży przepisy i tam się dochodzi do absurdalnych często wniosków. Natomiast tam, gdzie jest łaska, to jest więcej łaski. Łaska tworzy łaskę. Zakon tworzy zakon. Przepisy mnożą kolejne przepisy. Natomiast tam, gdzie jest łaska, to łaska mnoży więcej łaski, tak? Dlatego Biblia mówi, że otrzymujemy od Jezusa łaskę za łaską. Łaskę za łaską. Więcej łaski. Życie oparte na zakonie, na regulaminie, na przepisach skupione jest na grzechu. Skupione jest na grzechu. Główną rzeczą jest grzech. Życie oparte na łasce skupione jest na Panu Jezusie Chrystusie. I mówiliśmy ostatnio o tym, że Bóg jest cudownym Ojcem łaski. Czytaliśmy historię z Ewangelii Łukasza z 15 rozdziału o synu marnotrawnym i o Ojcu pełnym łaski. Mówiliśmy o tym, że ta łaska czeka. Bóg w swojej łasce czeka. Jest cierpliwy, jest wielkoduszny, tak? Bóg jest wielkoduszny w swojej łasce. Bóg czeka. Bóg przebacza w swojej łasce. Bóg w swojej łasce odnawia, przywraca nas do pozycji, którą mamy mieć w Nim. Bóg jest wielkoduszny. Więc my również chcemy być ludźmi łaski. My również chcemy być Kościołem łaski. I dzisiaj będziemy mówić dalej na temat życia w łasce. Większość z nas zna ten piękny werset Biblii, tę piękną wypowiedź Jezusa, która jest zapisana w Ewangelii Jana, rozdział 3, werset 16. Jana 3,16, wielu zna na pamięć, tak? Jeśli nie znacie, to zapraszam na zajęcia katechetyczne na szkółkę. Tam można sobie te fundamenty odświeżyć. Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ale dzisiaj chciałem, abyśmy popatrzyli najpierw na kontekst tej wypowiedzi Pana Jezusa, czyli na wcześniejsze dwa wersety. Jana, rozdział 3, werset 14 i 15. Jana 3, 14, 15. I tam jest zapisane tak, zanim Jezus wypowiada to piękne, wspaniałe słowo, słowo nadziei dla nas, słowo zbawienia, to Jezus mówi do Nikodema takie słowa. Mówi tak, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. I tu Pan Jezus przypomina temu człowiekowi, który do Niego przyszedł gdzieś tam po kryjomu w nocy na rozmowę, przypomina mu historię z dawnych dziejów Izraela. Przypomina mu historię z czasów wędrówki Izraela przez pustynię. Przypomina mu historię, jak pewnego dnia Mojżesz miał zrobić węża. I tutaj chciałem, żebyśmy popatrzyli dzisiaj na wielką łaskę Bożą i na czym polega Boża łaska i jak Boża łaska w naszym życiu działa. Dlatego otwórzmy tę historię. Ona jest zapisana w 4 Księdze Mojżeszowej. 4 Księga Mojżeszowa, rozdział 21. 4 Księga Mojżeszowa, rozdział 21 i przeczytamy od 1 wersetu do 9. A gdy król Aradu, Kananejczyk, osiadły w Negebie, usłyszał, że Izrael nadciąga drogą od Atarim, ruszył do boju przeciwko Izraelowi i wziął do niewoli jeńców. Wtedy Izrael złożył taki ślub Panu. Jeżeli wydasz ten lud w moją rękę, zburzę ich miasta jako obłożone klątwą. Co to znaczy? Powiedzieli tak, Boże, jeżeli Ty dasz nam zwycięstwo, to my wszystkie dobra, wszystkie cenne rzeczy, wszystko co drogocenne, całe łupy dajemy Tobie na ofiarę. Obłożone klątwą znaczyło, że nikt z żołnierzy nie może tego dla siebie wziąć. Zwykle, kiedy szli na wojnę, no to łupy należały się żołnierzom, tak? Tym, którzy zwyciężają. Natomiast oni powiedzieli tak, Boże, jeśli dasz nam zwycięstwo, to my całe łupy dajemy Tobie. Wszystko dajemy Tobie. Jak myślicie, spodobało się to Panu Bogu? Tak? Tak. Spodobało się. Oczywiście, że się spodobało. Werset trzeci mówi, wysłuchał Pan głosu Izraela i wydał Kananejczyka. Wtedy wytracił ich, zburzył ich miasta jako obłożone klątwą i nadał temu miejscu nazwę Horma. A więc takie jest tło tego, co za chwilę dalej przeczytamy. Czyli widzimy tutaj naród izraelski, naród, który o dziwo dobrze sobie radzi. Zwycięża w bitwie. Składa Bogu duże ofiary. Bóg jest zadowolony. Wszystko idzie dobrze. Ale sytuacja się zmienia od wersetu 4. Od góry Hor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom, lecz lud zniecierpliwił się w drodze. Poznajecie ich znowu? Tak? Poznajecie ich? I zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Chodziło dokładnie o tę mannę, którą musieli jeść codziennie. To była taka ścisła dieta. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekł, zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud. Najpierw go obgadali, a potem proszą, módl się o nas, tak? I rzekł Pan do Mojżesza, zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał on przy życiu. A więc Jezus tę historię przypomina i mówi, że tak jak kiedyś Mojżesz zrobił węża i postawił go wysoko, tak będzie wywyższony Chrystus, aby każdy, kto w Niego uwierzy, miał życie, był uratowany. Pierwsza ważna lekcja z tej historii. Bóg, kiedy okazał im łaskę, kiedy wysłuchał modlitwę, Bóg nie usunął źródła cierpienia, ale Bóg dodał źródło uzdrowienia. Bóg w swojej łasce nie zabrał węży, Bóg nie zamienił węży w jakieś łagodne króliczki, Bóg nie zabrał wężom jadu, Bóg nie zrobił, że węże z prawdziwych zamieniły się w gumowe węże, niegroźne, takie mamy w domu, w zabawkach. Bóg nie zabrał źródła cierpienia. Bożym ratunkiem dla nich nie było to, że węże zniknęły. Tak naprawdę nie zniknęły. Biblia mówi, że dalej kąsały. Pomimo tego, że Bóg wysłuchał, węże dalej kąsały. Bóg nie usunął źródła bólu, źródła cierpienia. Bóg dodał coś, Bóg przydał coś. Bóg powiedział, zrób im węża i osadź go wysoko i w tym będzie ich uzdrowienie. Bóg dodał im źródło uzdrowienia, Bóg dał im możliwość otrzymania uzdrowienia. I to jest Boża łaska, to jest wielka prawda na temat Bożej łaski. Bóg nie zabrał wężom jadu, ale Bóg dał szczepionkę na to. Bóg nie zabrał wirusa, Bóg dał antywirus. Kiedyś wcześniej już to była taka historia w Starym Testamencie, kiedy oni doszli do wody, która była zatruta, która była gorzka. I znowu Bóg tak samo zareagował, że Bóg nie uleczył tak po prostu tej wody, ale kazał coś do niej wrzucić, kazał coś dać, dał źródło uzdrowienia i wtedy ta woda dopiero była dobra. A więc co to jest łaska? Łaska polega na tym, że Bóg nie usuwa zła ze świata, ale Bóg przydaje możliwość życia w wolności, w zbawieniu, w wolności od grzechu, tak? Łaska polega na tym, że Bóg nie eliminuje zła. Bóg, kiedy Chrystus umarł na krzyżu, grzech nie zniknął z ziemi. Łaska polega nie na eliminacji zła, ale na dostarczeniu lekarstwa, które niszczy skutki tego zła. Kiedy Chrystus zawisł na krzyżu, grzech dalej pozostał na ziemi. Grzech dzisiaj jest na ziemi. Możemy powiedzieć, że te węże dalej dzisiaj kąsają. Ludzie byli ciągle narażeni na te węże, ale mieli wyjście, mieli możliwość, mieli odpowiedź, mieli ratunek. Bóg okazał łaskę. Tam wisiał taki specjalny wąż, w którym było uzdrowienie. I dzisiaj Boża łaska na tym polega. Kiedy Chrystus zawisł na krzyżu, kiedy On był tym symbolicznym wężem wywyższonym, tak jak mówi Jezus o sobie, to w momencie śmierci Chrystusa grzech nie zniknął z ziemi. Ale grzech przestał mieć tę samą siłę, tę samą moc, ten sam wpływ na nasze życie, tak? Bo w Jezusie Chrystusie jest zbawienie, jest nasze uzdrowienie. A więc od tej chwili, kiedy Mojżesz przyczepił tego miedzianego węża, od tej chwili każdy człowiek miał wybór. Miał możliwość wyboru. Mógł umrzeć ukąszony przez węża, ale mógł również żyć. Wiecie, gdyby Bóg usunął całe zło z powierzchni ziemi wraz ze śmiercią Chrystusa, gdyby zniknął grzech, to człowiek nie miałby już wyboru. Nie byłoby wyboru. Nie byłoby możliwości wybrania między Bogiem a życiem bez Boga. Ale kiedy Chrystus umarł, to Bóg w swojej łasce dał nam możliwość wyboru życia. My dzisiaj możemy żyć. My nie musimy umierać. My nie musimy żyć pod niewolą i siłą grzechu. My możemy żyć w Chrystusie w wolności. Amen? Więc kiedy ten miedziany wąż zawisł, każdy ukąszony miał wybór. Mógł się odwrócić i umierać, ale mógł też popatrzeć i żyć. Więc łaska, kochani, łaska daje nam życie wolne nie od grzechu, ale od konsekwencji grzechu. To znaczy, że dalej będziemy kąsani. To znaczy, że dalej węże są. Myśmy niedawno byli na wycieczce rowerowej i zobaczyliśmy węża, prawdziwego, żywego, czarnego, brzydkiego węża, który pełzał przez ulicę. To jest nic przyjemnego, taki widok, takie spotkanie z wężem. Kiedy Jezus umarł, grzech nie zniknął z ziemi. Łaska nie pozbawia nas możliwości grzeszenia. Kiedy masz łaskę, to nie znaczy, że już nie potrafisz grzeszyć. Ale kiedy masz łaskę, kiedy żyjesz pod Bożą łaską, to łaska pokonuje i neutralizuje moc grzechu, neutralizuje ten jad grzechu. Więc kiedy Jezus umarł, grzech nie zniknął, ale zniknęła Jego siła, zniknęła Jego władza, Jego skuteczność. Dzisiaj te węże dalej kąsają, ale my żyjemy, my nie umieramy. Jezus umarł na krzyżu, zawisł na krzyżu, aby każdy, kto zgrzeszy, dalej żył. Każdy, kto wierzy w Niego, będzie żył, będzie miał życie wieczne, tak powiedział Jezus. I każdy, kto zgrzeszy dzisiaj, kto jest chrześcijaninem i kto mu się zdarzy zgrzeszyć, dalej żyje. Dalej żyje pod Bożym błogosławieństwem, ponieważ Bóg dał nam Chrystusa. Bóg dał węża wywyższonego na krzyżu Golgoty, na którego popatrzymy i dalej żyjemy. Oczywiście, to nie jest przepustka do życia w grzechu. I to było to, co zarzucano apostołowi Pawłowi. Kiedy Paweł zaczął nauczać na temat łaski, to ludzie, którzy preferowali zakon, preferowali świętość poprzez zakon, zamiast świętość przez łaskę, ludzie mieli do Pawła od razu wielkie ale, wielkie halo. Więc jeśli ty mówisz, że łaska pozwala nam na grzech, to znaczy, że możemy sobie swobodnie grzeszyć, tak? Oczywiście, że nie. Łaska nie daje nam pozwolenia na grzech. Wręcz przeciwnie, kiedy żyjemy w łasce, im bardziej żyjemy w łasce, tym mniej będzie w naszym życiu grzechu i nieczystości i brudu, tak? Tym więcej będzie siły, tym więcej będzie mocy, aby sprzeciwiać się grzechowi i nie popełniać grzechów. Im więcej mamy łaski, tym mniej grzechów popełniamy. Ja od jakiegoś czasu, już dłuższego, piję gorzką herbatę. Jeśli mnie zaprosicie, to proszę, nie słodźcie mi herbaty. Piję gorzkie herbaty i one mi bardzo smakują. I wiecie, przez to, że tak się nauczyłem, tak się przyzwyczaiłem, to teraz wręcz trudno mi wypić słodzoną. I ten apetyt na cukier w herbacie, on zniknął. Ja tego nie potrzebuję. Ja tak przestawiłem się na tę herbatę na gorzko, że ta inna już nie jest taka dobra. I tak jest z naszym życiem w łasce. Im bardziej żyjemy w łasce, tym mniej grzech smakuje, tym mniej mamy ochotę na niego, ponieważ Bóg w swojej łasce daje nam siły, daje nam inne życie, inny apetyt, inne pragnienia, inne patrzenie na życie i chociaż od czasu do czasu jeszcze zgrzeszymy, chociaż od czasu do czasu jeszcze wąż nas gdzieś ukąsi jakiś, to jednak jesteśmy w Chrystusie i jesteśmy w Nim uratowani, tak? Jak można było to lekarstwo otrzymać, kiedy ci ludzie byli kąsani przez węże? Jak można było to lekarstwo otrzymać? Ile ono kosztowało? Co trzeba było zrobić, żeby to lekarstwo otrzymać? Biblia mówi, że wystarczyło popatrzeć. Wystarczyło popatrzeć. Dlatego ten miedziany wąż był umieszczony, wydaje mi się, bardzo wysoko. Pamiętajcie, tam był tłum przynajmniej milion, półtora miliona ludzi. To był duży obszar, to był duży teren. Było bardzo dużo namiotów. Stał przybytek, który też mógł zasłaniać troszkę widok. Były namioty. Było daleko. Ten obóz jakiś duży obszar terenu zajmował. Więc wyobrażam sobie, że ten wąż musiał zawisnąć na bardzo wysokim kiju. Może nawet na jakimś takim jakby maszcie. Na jakiejś takiej jakby maszcie, na jakiejś takiej wysokiej antenie. Tak, żeby milion, półtora miliona ludzi mogło go zobaczyć. I jestem pewien, że każdy wtedy, który tam obozował w tym obozie, każdy chciał tak sobie ułożyć życie, żeby widzieć tego węża, tak? Nikt nie chciał mieszkać w miejscu, z którego nie widać węża. Nikt nie chciał pracować w miejscu, z którego nie widać węża. No bo wyobraźcie sobie, jesteście w pracy, coś tam robicie, gotujecie obiad, a tu nagle ciach, przychodzi wąż i kąsa, tak? Trzeba było być w miejscu, trzeba było być w miejscu, mieszkać w miejscu, pracować w miejscu, z którego widać było tego węża. Każdy szukał takiej dogodnej pozycji, z której widać miedzianego węża, bo w każdej chwili mogło się przydarzyć, że trzeba będzie na niego spojrzeć, popatrzeć. I nieważne, czy to się spojrzało ze 100 metrów, czy z kilometra, ważne, że się spojrzało na tego węża i człowiek był uleczony, tak? Wystarczyło jedynie popatrzeć. I to było takie fajne, że Biblia mówi, że Żydzi czcili tego węża aż do czasów Hiskiasza. Przez wiele pokoleń mi się to tak spodobało, że wystarczyło popatrzeć i już ciach, zdrowy. A z pewnością ci sami ludzie byli kąszeni więcej niż raz, bo tych węży było tam sporo. I to było takie fajne, takie niesamowite, że Biblia mówi, że nawet w Izraelu zapanował kult tego miedzianego węża. Więc wystarczyło popatrzeć i w tym było uzdrowienie. I teraz to, co mówi nam Nowy Testament, Hebrajczyków 12:2, w przekładzie ekumenicznym przeczytam, Biblia mówi, wpatrujmy się w Jezusa, który jest twórcą naszej wiary i ją doskonali. I w tym jest nasze zwycięstwo dzisiaj. Jak unikniemy skażenia przez grzech? Jak możemy żyć życiem świętym? Co to znaczy być świętym człowiekiem dzisiaj? Kto jest święty? Ten, kto więcej pewnych uczynków zrobi? Ten, kto więcej przepisów sobie narzuci? Czy ten, kto popatrzy na źródło świętości? No, Biblia mówi, Nowy Testament pokazuje, że nasza świętość jest nie z naszych uczynków, ale z obecności Jezusa w naszym życiu. Amen? Więc dzisiaj naszym źródłem życia, źródłem łaski, źródłem świętości jest Jezus. Patrzenie na Jezusa jest dzisiaj odpowiedzią na nasze życie. Patrzenie na Jezusa, nie tylko patrzenie, ale wpatrywanie się w Jezusa. Tutaj w tym przekładzie ekumenicznym jest napisane wpatrujmy się w Jezusa. To jest greckie słowo aforao, które znaczy spoglądać z daleka, wpatrywać się w coś. Wpatrywać się w coś bardzo uważnie. Wpatrujmy się w Jezusa. Wiecie, jak człowiek się w coś wpatruje, to innych rzeczy już tak nie zauważa. Nie da się naraz wpatrywać w kilka rzeczy w różnych miejscach. Albo się w coś wpatrujesz, albo się nie wpatrujesz, tak? Jeśli się w coś wpatrujesz, to znaczy, że innych rzeczy nie widzisz. Kiedy leci meczyk i gra Polska i się wpatrujesz w ten meczyk, to może się walić i palić i ty tego nie widzisz, bo ty się wpatrujesz w to. Ja się kiedyś nie wpatrywałem tak jak trzeba w drogę i wjechałem komuś w bagażnik, ponieważ zamiast wpatrywać się w drogę, to wpatrywałem się w moje radio akurat. I to mnie dużo kosztowało. Nie da się wpatrywać naraz w wiele rzeczy. Kiedy Biblia mówi, że patrzymy na Jezusa, to znaczy, że my się wpatrujemy w Niego. I nie chodzi tutaj dosłownie o to, że się obstawimy zdjęciami Pana Jezusa, jakby tam On wyglądał na przykład, ale chodzi o to, że nasze życie, nasza uwaga, nasze skupienie jest na Jezusie Chrystusie. Im bardziej się wpatrujemy, tak jak Żydzi się wpatrywali w tego węża miedzianego i w tym było ich uzdrowienie, w tym było ich życie. Im bardziej się wpatrujesz w Jezusa Chrystusa, tym więcej łaski i świętości i mocy i zwycięstwa w twoim życiu, tak? Jak możemy się wpatrywać w Jezusa? Po pierwsze, żyjmy ze świadomością Jezusa. Żyjmy ze świadomością Jezusa w naszym życiu. Dla młodszych porównam do telefonów komórkowych, dla starszych porównam do lekarstw. Dobrze? Więc żyjemy ze świadomością Jezusa. To znaczy, gdzie jest mój telefon? Telefon jest ważny. Nie mogę wyjść z domu bez telefonu. Potrzebuję go. Osoby w moim wieku i starsze, gdzie są moje lekarstwa? Czy wziąłem już dzisiaj lekarstwo, czy nie wziąłem? A może wziąłem, a może zapomniałem, że wziąłem, ale nie pamiętam, czy wziąłem, czy nie wziąłem. Na wszelki wypadek wezmę drugi raz. Żyć ze świadomością Jezusa, to znaczy, że pamiętać, wpatrywać się w Niego, myśleć o Nim, nie wychodzić z domu bez Niego, bez myślenia o Nim, bez skupienia się na Nim. Rozmyślać o Nim codziennie. Czy mój telefon jest naładowany? Czy ktoś do mnie dzwonił? Czy przyszedł jakiś SMS? Codziennie rozmyślać o Jezusie. A muszę iść do apteki, muszę kupić nowe leki, muszę iść do lekarza, muszę poprosić o nową receptę, bo potrzebuję więcej leków, bo mi się leki kończą. I muszę sobie kupić pudełeczko, w którym piszę poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, bo inaczej nie będę wiedzieć, czy wziąłem te leki, czy nie wziąłem tych leków. A muszę codziennie je brać. Żyć ze świadomością Jezusa, codziennie o Nim myśleć, codziennie o Nim myśleć, codziennie pamiętać, że żyjemy dla Niego. Rozmawiać z Jezusem jak najczęściej. Rozmawiać z Nim jak najczęściej. Wysyłać SMS-y co 3 minuty. Jak się czujesz? Ja dobrze, a ty? Też dobrze. A nie, już się gorzej czuję. A ty się gorzej czujesz? Bo ja się gorzej czuję. A ty? A co u ciebie? A byłeś na Facebooku 5 razy dzisiaj, czy nie? Bo ja tylko 4 razy. Rozmawiać z Jezusem jak najczęściej. Nie tylko kiedy przychodzisz do kościoła, nie tylko kiedy jest posiłek na stole i się pomodlisz chwilę o to. Rozmawiać z Jezusem jak najczęściej. Nie wiem, w autobusie, na ławce, na spacerze. Krótka myśl, krótka rozmowa. Relacja z Jezusem cały czas. A jakie leki bierzesz? Bo ja takie. A ty jakie? A ten lek szkodzi, a mój jest lepszy. Ale twój szkodzi jeszcze na to, a mój na to nie szkodzi. I tak sobie ludzie rozmawiają. Wpatrywać się w Jezusa. Bóg w swojej łasce dał nam Chrystusa. Bóg w swojej łasce wywyższył Chrystusa, tak jak wąż był wywyższony na pustyni i każdy, kto na niego popatrzył, żył. Mógł być kąsany 15 razy, ale 15 razy popatrzył z powrotem na tego węża i dalej żył. I my dzisiaj mamy Jezusa. Jezus zawisł na krzyżu za ciebie i za mnie. I będziesz kąsany jeszcze nie raz. Jeszcze nie raz zgrzeszysz. Ale za każdym razem, kiedy zgrzeszysz, popatrzysz znowu na Jezusa. Powiesz, Jezu, Ty jesteś moim zbawieniem. Ty jesteś moim Panem. Ty umarłeś za moje grzechy. W Tobie jest życie. W Tobie jest wolność od grzechu. I za każdym razem, kiedy patrzysz znowu na Jezusa, jesteś czysty, jesteś wolny, jesteś uleczony, jesteś święty. I im więcej na Niego patrzysz, nie tylko wtedy, kiedy ci się błąd zdarzył, ale nawet kiedy właśnie nic złego się nie dzieje, a ty dalej na Niego patrzysz, wpatrujesz się w Niego, tym więcej Jego obecności, Jego chwały, Jego świętości jest w twoim życiu. Ten werset mówi, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę, dokończyciela naszej wiary. Kiedy normalnie ludzie biegną w maratonach, to ich sukces zależy od ich własnej siły. Ich sukces zależy od ich mięśni. Prawda, Krzysiu? Kiedy się biegnie w maratonie, trzeba mieć kondycję. Trzeba mieć mięśnie, trzeba mieć kondycję, trzeba mieć siłę, trzeba mieć fizyczną siłę, fizyczną odporność. Ale kiedy my biegniemy w tym wyścigu za Jezusem, kiedy my biegniemy w tym maratonie życia chrześcijańskiego, to nasza siła nie leży w naszych mięśniach, nasza siła nie leży w naszych uczynkach, inaczej mówiąc, a nasza siła leży we wpatrywaniu się w Jezusa Chrystusa. To tak jakbyśmy byli takimi panelami słonecznymi, takimi panelami, takimi solarami, które reagują na ciepło, reagują na słońce. Jesteśmy takimi panelami. Duchowo, im bardziej Jezus na nas świeci, im bardziej Jego obecność jest w naszym życiu, tym więcej mamy siły, tym więcej mamy energii, aby biec dalej i iść dalej i żyć z Jezusem. Kochani, nasza siła nie jest z zakonu, nasza siła nie jest z naszych uczynków, nasza siła i nasza świętość jest z Jezusa Chrystusa. Amen? Dlatego jeśli chcemy komuś pomóc być bardziej świętymi, to nie mówmy mu, przestań grzeszyć, ale mówmy mu, patrz na Jezusa. Chcesz komuś pomóc, stać się chrześcijaninem? To nie mów mu, przestań palić, ale powiedz mu, patrz na Jezusa. Bo nie chodzi nam o to, żebyśmy własnymi siłami stawali się jakimiś trochę lepszymi. Nie chodzi o to, żebyśmy po ludzku, przez zakon, przez uczynki mówili, o ja się poprawię, ja rzucę palenie, przestanę przeklinać, przestanę robić to, czy tamto, czy siamto. Bo to jest życie pod zakonem. To jest mnożenie przepisów, ale kiedy mówimy, patrz na Jezusa, zacznij wierzyć w Jezusa, zacznij ufać Jezusowi, zacznij mieć społeczność z Jezusem każdego dnia, 24 na dobę. Bądź podłączony do Jezusa, wpatruj się w Jezusa, uwierz Jezusowi, zaufaj Jezusowi, to wtedy oddajemy chwałę Bogu. Nie oddajemy chwałę człowiekowi, który się postarał i przestał robić to czy tamto, ale oddajemy chwałę Bogu, bo tylko w Bogu jest nasze zbawienie i w Bogu jest nasza świętość. I list do Galacjan się przypomina, bo Kościół ciągle się z tym zmaga, tak jak zmagał się zbór w Galacji. Zbory w Galacji się z tym zmagały, że zaczęły od tego, że mówiły Jezus, 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 a potem zaczęli od tego odchodzić i mówili, a musisz to zmienić, a musisz tamto zmienić, a musisz się tak zachować, a musisz się tak, a tego nie możesz jeść, a tamto możesz jeść, a musisz być bardziej jak Żyd, a musisz być bardziej taki, siaki. I przestali patrzeć na Jezusa i zaczęli patrzeć na węże, które kąsają. Czyli patrzeć na węże, które kąsają. A Biblia mówi, nie patrzmy na węże, które kąsają, ale patrzmy na tego, który wisi na krzyżu i w którym jest nasze zbawienie, nasze uzdrowienie. Amen? Im bardziej na niego patrzymy, im bardziej się w niego wpatrujemy, tym więcej łaski, zwycięstwa i świętości w naszym życiu. Tym więcej świętości. I aż mnie korci, żeby dalej mówić w przyszłości o tym. Być może coś z listu do Galacjan powiedzieć, że tam, gdzie ludzie mnożą przepisy w kościołach, tam pod dywanem jest wiele brudu wtedy. Tam ten brud, ten grzech jest chowany. Tam, gdzie mnożą rygory kościelne, tam po cichu grzeszą, tak żeby nikt się nie dowiedział. I się tworzy coś okropnego, coś strasznego, coś, co jest antychrześcijańskie, antyduchowe, antyświęte. Bo tylko Chrystus i Jego moc czyni nas świętymi. Amen? Żadne ludzkie przepisy i zasady nie uczynią nas ludźmi świętymi. Na początku Biblii Bóg powiedział do Kaina takie słowa. Pierwsze rozdziały Biblii. Pamiętacie, co Bóg powiedział Kainowi? Powiedział tak. U twoich drzwi czyha demon grzechu. Tak dosłownie w hebrajskim tam jest napisane demon. Demon grzechu czyha u twoich drzwi. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Węże, Kainie, węże są wokół ciebie. Jesteś jakby, siedzisz na wężowisku. Siedzisz na gnieździe węży. Demon grzechu czyha u twoich drzwi i kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Ilu z was powie, tak, super, można panować nad tym? Ilu z was powie, Kainie, weź się w garść. Chłopie, weź się w garść, co nie? Masz tam, siedzisz na tym wężowisku. Węże tam oplatają ci szyję, ale weź się w garść. Weź się w garść. Panuj nad tym. Zwyciężaj. Świat jest zły. Pełno grzechu, pełno brudu, ale zwyciężaj. Zamykaj oczy, nie patrz. Kierowco, zatkaj sobie oczy, bo reklamy są brzydkie. No w takim świecie żyjemy, tak? A co mówi ostatnia księga Biblii? To Bóg mówił w pierwszej księdze do Kaina. A co Bóg powiedział w ostatniej księdze Biblii do Kościoła? Powiedział tak. Oto stoję u drzwi i pukam. Kto stoi? Jezus. Nie demon grzechu. Jezus. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego, będę z nim ucztował, a on ze mną. Czy to nie jest lepsze? Czy to nie jest lepsze życie? Dużo lepsze. Jak to dobrze, że mamy dzisiaj Jezusa, tego symbolicznego węża, który zawisł na krzyżu. Już nie musimy się bać, kochani, że demon grzechu stoi u naszych drzwi, bo wiemy, że u naszych drzwi stoi również Pan Jezus. Amen? U naszych drzwi stoi Pan Jezus. Jeśli ktoś usłyszy Jego pukanie, jeśli ktoś otworzy, jeśli będziemy Go wpuszczać do swojego życia każdego dnia, to nie musimy się bać węży, nie musimy się bać grzechu, bo mamy Jezusa Chrystusa. Mamy zwycięstwo w Jezusie. Jezus mówi, wstąpię do Niego i będę z Nim ucztować. I to jest to. Dzisiaj Czesiu też o tym mówił. My ucztujemy, my się cieszymy, my żyjemy życiem radości, życiem zwycięstwa, tak? Dlatego, że mamy Jezusa. I nawet kiedy jesteśmy niedoskonali, nawet kiedy czasem wąż nas ukąsi, to dalej ucztujemy z Jezusem. Dalej żyjemy z Jezusem. I to jest łaska. Kochani, łaska nie oznacza, że nie ma już grzechu. Łaska nie oznacza, że chrześcijanin już nie grzeszy. Łaska oznacza, że kiedy zgrzeszymy, to mamy Jezusa. Mamy orędownika, Biblia mówi tak. Mamy tego, który jest ubłaganiem za nasze grzechy. Mamy tego, na którego patrzymy i on nas oczyszcza, obmywa i zabiera nam apetyt na ten słodki grzech. I żyjemy w świętości, w Jego świętości. Jezus przyszedł, abyśmy już nie byli osądzeni za grzechy, abyśmy pomimo naszej niedoskonałości z Nim ucztowali. Jezus przyszedł po to, abyśmy nie próbowali sami nad grzechem panować, tak jak biedny Kain, ale abyśmy pozwolili Jezusowi doskonalić naszą wiarę, tak? Abyśmy wpuszczali Go do naszego życia codziennie, kiedy puka. I dzięki Jego łasce, dzięki Jego mocy, dzięki Jego świętości my stajemy się święci. To jest cudowne. Im więcej Jezusa w twoim życiu, tym mniej apetytu na grzech, tym mniej pragnienia grzechu. Tym bardziej grzech staje się niedobry, obrzydliwy, okropny. Im więcej Jezusa w nas, tym więcej Jego świętości w nas. Cudowne, cudowna Boża łaska, wielka Boża łaska, tak? Biblia mówi, Jego łaska trwa na wieki. Niesamowita jest Boża łaska dzisiaj dla nas. Powstańmy do modlitwy. Kochani, warto podziękować Bogu za Jego łaskę. Warto dziękować Bogu za Jezusa Chrystusa, za Tego, który dla nas został wywyższony na krzyżu. Dlaczego wąż? Tak jak te węże kąsały, zabijały, tak ten symboliczny wąż był jakby utożsamieniem się z tymi problemami, z tym cierpieniem ludzi. Tak samo Biblia mówi o Jezusie, że Jezus stał się za nas jakby grzechem. On stał się grzechem. Nie rozumiemy tego, co to znaczy, że Jezus święty stał się grzechem, ale On właśnie tak jakby stał się tym wężem na chwilę. Stał się grzechem, abyśmy my stali się sprawiedliwi, czyści i wolni, tak? To jest fantastyczne. Jeśli dzisiaj jesteś tutaj na tej sali i zmagasz się z grzechem, to powiem ci, że sam sobie z tym nie poradzisz. Potrzebujesz popatrzeć na Jezusa, potrzebujesz zacząć wpatrywać się w Jezusa, potrzebujesz uwierzyć. Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne, tak? Każdy, kto się w Niego wpatruje, każdy, kto tę wiarę przekłada na codzienne życie, każdy, kto żyje Jezusem, ma życie wieczne. Więc dzisiaj nie musisz umierać kąsana przez grzech. Możesz żyć z Jezusem dzięki Jego łasce, dzięki temu, że On za ciebie umarł na krzyżu. I zachęcam, jeśli jest w twoim życiu jakaś dziedzina, z którą sobie nie radzisz, jesteś pokąsany grzechem, popatrz dzisiaj na Jezusa, tak inaczej. Wpatruj się dzisiaj w Jezusa. Powiedz, Jezu, w Tobie jest moje zbawienie, w Tobie jest moje uwolnienie, w Tobie jest moje zwycięstwo, przebaczenie moich grzechów. I my, kochani, my chrześcijanie, my, którzy już żyjemy w łasce, bądźmy szczerzy, nam też się zdarza, że wąż nas ukąsi, tak? I my też potrzebujemy cały czas patrzeć na Jezusa, czerpać z Niego siłę i z Niego, dzięki Niemu, stawać się coraz bardziej świętymi ludźmi. Dzięki Niemu. Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że zawisłeś na tym krzyżu, na tym okropnym krzyżu. Dzisiaj wspominaliśmy Twoją śmierć, Panie, Twoją mękę. I teraz wiemy, dlaczego przez to przechodziłeś. Byłeś odpowiedzią Boga na nasz problem, byłeś odpowiedzią Boga na nasz grzech, na naszą bezradność w grzechu. Stałeś się naszą odpowiedzią. I dzisiaj patrzymy na Ciebie, dzisiaj wpatrujemy się w Ciebie, wpatrujemy się w Jezusa, który jest naszym życiem, naszym zbawieniem, który doskonali naszą wiarę, który nas czyni świętymi. Jezu, w Tobie nasze zbawienie, w Tobie nasze uzdrowienie, w Tobie życie wieczne. Jeśli potrzebujesz dzisiaj zbawienia, uwolnienia od grzechów, to zawołaj teraz, powiedz: Jezu, zbaw mnie. Jezu, patrzę na Ciebie. Jezu, wpatruję się w Ciebie i chcę się codziennie w Ciebie wpatrywać. Wierzę, że Ty jesteś odpowiedzią, jedyną odpowiedzią. Jesteś Synem Bożym, jesteś jedyną drogą, prawdą i życiem. I moje grzeszne życie przynoszę Tobie i ulecz mnie, zbaw mnie, oczyść mnie, uświęć mnie, prowadź mnie w zbawieniu. Zachęcam, módl się taką modlitwą. Wpatruj się w Jezusa. On jest Twoim zwycięstwem, On jest Twoim uzdrowieniem. A my wszyscy, kochani, dziękujmy Bogu za Jego łaskę. Dziękujmy za wielką łaskę. Nawet kiedy nam się zdarzy upaść, zgrzeszyć, mamy Jezusa, na którego znowu patrzymy. Mamy siłę, aby się podnosić. Mamy siłę i mamy możliwość ucztować z Nim pomimo naszej niedoskonałości. Ucztujemy dalej z Jezusem. Halleluja. Panie, bądź błogosławiony. Bądź błogosławiony. Bądź wywyższony. Bądź uwielbiony w naszym życiu. Wielka jest Twoja łaska dla nas. A my w pokorze przed Tobą chodzimy. Bo to nie z nas. To nie dzięki naszym staraniom ani naszym uczynkom. Ale dzięki Twojej łasce jesteśmy tym, kim jesteśmy. Dziękujemy Ci za to. Amen.